Łącznie oni się spotkali ponad 50 razy. To naprawdę bardzo dużo Xi Jinping zainwestował w Putina.
Barierą czy granicą trwałości systemu Putina jest co najmniej bariera biologiczna jego życia.
Czyli będzie rządził do śmierci albo aż coś mu się takiego stanie, że nie będzie w stanie...
Lub odwrotnie.
Tyran jest funkcją społeczeństwa, przyzwolenia społecznego, więc to jest pewnego rodzaju cecha chorobowa tego społeczeństwa, które ciągle leczy się trucizną.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik.
Dobry wieczór, to jest Wieczorny Ekspres. Ja nazywam się Wiktor Świetlik. Będziemy dzisiaj rozmawiać o, no, między innymi o tym, co się dzieje na wschodzie, przede wszystkim w Rosji, ale będziemy rozmawiać też o tym, czy dojdzie do wojny chińsko-amerykańskiej. To jest takie pytanie, które w sumie zadaje sobie najważniejsze cały świat i stoi przed całym globem. Będę rozmawiał o tym ze specjalistami, moimi dwoma równolegle gośćmi. Pierwszym w studio będzie profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, był ambasador RP w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze. A drugim gościem będzie, albo pierwszym, będzie profesor Piotr Grochmalski, który będzie online z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słychać nas bardzo dobrze. Drodzy państwo, ja jeszcze tylko przypomnę o paru rzeczach, które warto zrobić. Po pierwsze, zasubskrybować, straszne słowo, kanał Super Ekspresu. Wtedy będziecie państwo mogli zadawać pytanie na czacie, udzielać się, komentować i oznaczajcie pytania hashtagiem hashtag pytanie. I dzisiaj mamy też sondę, jak co tydzień w naszej sondzie zadajemy państwu pytania. Pytanie, czy grozi nam wojna USA z Chinami? Jesteśmy bardzo ciekawi państwa zdaniem, ale ja zadam to pytanie od razu jako pierwsze naszym gościom. Panie profesorze, czy grozi nam? A że grozi, to chyba wszyscy wiemy, ale czy jest realistyczne, czy to jest realistyczna groźba?
No tak, no pytanie, czy grozi, znaczy, czy jest prawdopodobna? No jest prawdopodobna. A czy do niej dojdzie, no to jestem politologiem tylko, więc nie wiem.
No, kogoż mam pytać, jak nie politologa? Nie,
no, przyszłość znają prorocy.
No ale właśnie instytucje proroków i wróżek i pyt i rozmaitych upadły, więc...
A nie, wydaje mi się, że właśnie w społeczeństwie nowoczesnym czy poznowoczesnym jest dokładnie na odwrót. Popyt na czarną magię, na wróżenie rośnie chyba, no w miarę tego, jak destrukcji ulega no taki zwykły nowożytny racjonalizm. To jest chyba oczywiste. Ale wracając do tej kwestii, no wydaje mi się, że oczywiście to pytanie sobie zadaje świat w tej chwili i pewien ruch dyplomatyczny, który obserwujemy z Pekinu czy do Pekinu, no jest właśnie związany z sondowaniem. Co będzie, jeśli będzie? I to wszyscy, wszystkich sondują, tak? Mhm. Czy Emmanuel Macron i Ursula von der Leyen pojechali do Pekinu, aby sondować, ale Xi Jinping to, że sondował, jakie będą reakcje, czego się może spodziewać na wypadek dramatycznego rozwoju sytuacji. Równolegle chyba z ich wizytą w Tajpej był z nieoficjalną wizytą przewodniczący Izby Reprezentantów. Więc wyraźnie widać pewne zaniepokojenie. No, deklaracje, tutaj problem polega na tym tak, że w przeciwieństwie do wojny rosyjsko-ukraińskiej, deklaracje Stanów Zjednoczonych są jednoznaczne w tej sprawie. To znaczy, że Stany Zjednoczone w wypadku agresji na Tajwan będą Tajwanu bronić i prewencyjnie dostarczają dużo broni na Tajwan, czego nie było w wypadku Ukrainy. Tak? Wszyscy mówili i ostrzegali Ukrainę, że napaść może nastąpić. Amerykanie chyba już w listopadzie 21 roku, ale broni nie dostarczali poza jakimiś javelinami czy coś takiego. Więc sytuacja jest inna.
No, z drugiej strony dla prezydenta Francji i przewodniczącej Komisji Europejskiej, znaczy problem jest troszeczkę na tyle złożony, że tak, że muszą się liczyć ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, gdyż Stany Zjednoczone są głównym gwarantem bezpieczeństwa Europy i wojna rosyjsko-ukraińska pokazała, że w zasadzie jedynym, oczywiście jeśli nie liczyć armii ukraińskiej, która broni Europę przynajmniej na razie w sposób skuteczny, ale z drugiej strony formalnie rzecz biorąc Daleki Wschód jest poza strefą interesów formalnie zadeklarowanych Sojuszu Północnoatlantyckiego. No więc tutaj sytuacja jest dosyć złożona. Europa jest nieprawdopodobnie zależna gospodarczo od Chin.
No i Francja deklaruje wprost autonomiczne podejście do tematu, czyli mówiąc krótko, że się nie zaangażuje jakby coś.
No, problem pokaże, że niekoniecznie. To wydaje mi się, że na tym etapie jest to sondowanie i badanie gruntu. Ale wypowiedź ambasadora Chin we Francji, Liu chyba, jeśli nie mylę nazwiska, ona została do pewnego stopnia przez MSZ chiński zdezawuowana, ale ją można potraktować różnie, jako sondę, albo że ambasador się wygadał, znaczy powiedział, co oni myślą, albo jak myślą. A ta wypowiedź jest bardzo ciekawa, bo w gruncie rzeczy Chińczycy dali wyraźnie do zrozumienia, że są gotowi łamać prawo międzynarodowe. Przy czym, ponieważ tam fragment tej rozmowy dotyczył sytuacji zewnętrznej i zbrodni popełnionych przez reżim komunistyczny w Chinach w czasach Mao Tse-tunga, więc oni wyraźnie pokazali, że państwo rozbójnicze w stosunkach wewnętrznych jest gotowe do łamania porządku międzynarodowego i prawa międzynarodowego. Ale na razie czekają, jakie będą efekty działalności ich awangardy, czyli Rosji, która testuje tego typu scenariusz. Więc znowu wracając do pytania pana redaktora, no można powiedzieć, że dużo zależy od tego, jak będzie przebiegała wojna rosyjsko-ukraińska.
Pytanie do profesora Gromalskiego. Panie profesorze, trochę a propos tego, o czym mówiliśmy, pojawił się jeszcze jeden sygnał z innego miejsca, który mnie nieco zaniepokoił. Dzisiaj pojawiła się informacja w serwisie Reuters na temat tego, że Australia zwiększyła w sposób bezprecedensowy swój budżet wojskowy, szczególnie koncentrując go na broni rakietowej. I to jest takie największe zwiększenie budżetu obronnego australijskiego od czasów II wojny światowej i Australijczycy wprost mówią, że to jest związane z bardzo wysokim zagrożeniem, możliwością scenariusza wojennego. Czy ten scenariusz rzeczywiście jest aż tak prawdopodobny?
Tak, oczywiście. Miejmy świadomość, że tak naprawdę Chiny toczą wojnę z Zachodem od dawien dawna. Zresztą otwarcie jeden z ciekawszych dowódców amerykańskich, generał Spalding. Warto go słuchać, dlatego że po pierwsze zna chiński, a po drugie przebywał w Chinach jako atasze wojskowy Stanów Zjednoczonych. On już swego czasu opublikował taką książkę A Stealth War, Niewidzialna wojna, którą on pokazywał, jaka skala jest ekspansji w podstawowe instrumenty państwa amerykańskiego. Zresztą ujawnił, że uzależnienie od produkcji pośredniej i bezpośredniej produktów chińskich amerykańskiej armii jest na tyle znaczące, to sięgało kilkunastu procent, że w istocie trudno sobie wyobrazić wojnę amerykańsko-chińską właśnie ze względu na uzależnienie logistyczne armii amerykańskiej od dostaw chińskich półproduktów i produktów. Ale Spalding opublikował bardzo ciekawą analizę takiej właśnie publikacji o charakterze strategicznym napisaną przez dwóch pułkowników armii chińskiej, którzy analizowali sukces amerykański w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, w wojnie przeciwko Irakowi. I oni rzeczywiście pod wrażeniem sukcesu amerykańskiego, skali operacji, sprawności dokonanej operacji, dokonali próby wypracowania strategii przez państwo chińskie jako takiej wojny, która jest realizowana praktycznie przez każdego obywatela Chin. To znaczy każdy obywatel Chin ma uczestniczyć w tym projekcie, którego celem jest znękanie i niszczenie potencjału zachodniego w każdej przestrzeni, tak aby to się działo w tym stylu, który później zaprezentował Gerasimow, a więc według tej koncepcji wojny hybrydowej. Ale Chińczycy tu sięgnęli do tradycji, jest to takie niszczenie potencjału państw zmierzające do tego, aby obie państwa wykrwawić, czy też wyniszczyć, zanim ewentualnie możliwa byłaby klasyczna, kinetyczna wojna. Więc tego typu działanie Xiaolin przedstawił, rozrysował. Ta strategia jest dostępna, zresztą wiele publikacji pojawiło się na ten temat w samych Chinach. A także wielu zachodnich analityków zainteresowało się bliżej tą publikacją, którą przybliżył Robert Spalding. Warto ją przeanalizować, bo to jest rzeczywiście z ducha chińska strategia i bardzo sensownie rozpisana na całą paletę działań zmierzających do właśnie takich działań poniżej progu wojny. Więc tego typu działania partia komunistyczna, bo to nie należy patrzeć na Chiny w ten sposób, jak większość to robi. To jest państwo zarządzane przez gigantyczną partię komunistyczną. Wystarczy prosta kwerenda naukowa po publikacjach dotyczących partii komunistycznej, żeby stwierdzić, że jest to najmniej znana organizacja na świecie. Bez mała 100 milionów licząca organizacja jest jak ściana w stosunku do wielu analityków zajmujących się działalnością tej dziwnej organizacji. Dziwnej organizacji, która wprowadziła w 1949 system mafijny w potężnym państwie i zarządza w sposób mafijny gigantycznym państwem chińskim. Oczywiście na zasadzie pewnych wzajemnych relacji, ale pamiętajmy, że ta partia komunistyczna ma na swoim koncie największe mordy, jakie dokonano w dziejach ludzkości, łącznie z mordem dokonanym na Chińczykach w warunkach pokoju. Słynny głód, który jest trudny do oszacowania, jeśli chodzi o bezwzględne liczby wówczas Chińczyków, którzy zginęli w trakcie pokoju w wyniku głodu, który był efektem wewnętrznych działań partii komunistycznej, ale to są liczby idące w dziesiątki milionów osób. Do dzisiaj jest to temat tabu, do dzisiaj w wewnętrznej polityce chińskiej jest to w zasadzie temat, który jest bardzo trudny do narracji, do prowadzenia narracji. W związku z tym mamy rzeczywiście do czynienia z państwem, które w momencie, w którym komuniści wygnali partię Chiang Kai-sheka, Kuomintang, tą partię, która przegrała wojnę domową, w wyniku w pewnym stopniu także polityki Zachodu i Związku Sowieckiego wobec Chin, bo pamiętajmy, Chiang Kai-shek w którymś momencie podczas II wojny światowej wiązał siły na Dalekim Zachodzie w granicach 60-65% siły Japonii. I rzeczywiście wykrwawił w istotnym stopniu armię chińską, armię Kuomintangu, co ułatwiło późniejsze zwycięstwo komunistom w wojnie domowej w 1949 roku. No i Chiang Kai-shek na czele parlamentu, na czele niedobitków przedostał się na Tajwan i tam zbudował jedno z najbardziej nowoczesnych państw i społeczeństw na kuli ziemskiej, startując z poziomu absolutnie skrajnej biedy, 30 tysięcy razy w krótkim czasie ta społeczność zwiększyła wymianę towarową ze światem. Pamiętajmy, że w zasadzie to Chiang Kai-shek na czele z innymi państwami, trzema innymi państwami i przywódcami zakładał Organizację Narodów Zjednoczonych, był jednym z filarów tworzącego się nowego porządku, a później w wyniku strategicznego błędu, który Amerykanie popełnili, wprowadzono Chiny do Organizacji Narodów Zjednoczonych z daleko idącymi konsekwencjami. No.
Panie profesorze, pozwolę sobie zadać następne pytanie. Faktycznie, rzeczywiście to jest historia, dlaczego Stany Zjednoczone są zobowiązane i są bardzo istotne. Tajwan jest dla Stanów Zjednoczonych, także istotna jest cieśnina, która jest bardzo ważna przy samym Tajwanie dla całej komunikacji w gruncie rzeczy gospodarczej Chin morskiej. Panowie, czyli wiemy, że to zagrożenie jest dzisiaj bardzo, bardzo duże, co wynika z panów wypowiedzi i z tych cytatów, które wszyscy przedstawiliśmy. Panie profesorze, co Polska ma w tej sytuacji zrobić? Położyliśmy właściwie wszystkie swoje siły dzisiaj na pomoc naszemu sąsiadowi. Mamy wojnę, która była zupełnie u naszych granic, a nawet przez sekundę za naszą granicą. Czy nas stać i czy możemy angażować się w pomoc naszemu sojusznikowi? Czy też być może powinniśmy zastanawiać się nad jakiegoś rodzaju sygnałem podobnym, jak wysłał prezydent Macron?
No, wojna rosyjsko-ukraińska i narastające zagrożenie wojny wokół Tajwanu są ze sobą ściśle związane, ponieważ jeśli przyjmiemy się taki pogląd czy punkt widzenia, który przedstawił profesor Grochmalski, to strategia Chin polegała na stopniowym budowaniu swojej dominacji na świecie poniżej progu wojny. Rosja zdetonowała sytuację, niejako przyspieszyła bieg wydarzeń, znaczy powodując wzrost zaniepokojenia i wzrost uwagi zagrożeniem chińskim właśnie, tak? I w tej sytuacji tak, nie bardzo widzę, na czym tutaj polega dylemat, to znaczy nasz potencjał i nasze położenie geopolityczne rozstrzyga to, że powinniśmy pomagać Ukrainie i na tym problemie się koncentrować.
Czyli nie musimy się w to angażować, jednym słowem.
Ale nie bardzo jest w co, ponieważ komunikat końcowy po wizycie na przykład prezydenta Macrona mówi o poparciu jakiegoś francuskiego planu pokojowego, którego o żadnych szczegółach w tym komunikacie nie ma mowy.
Znaczy to nie jest tak naprawdę taka propozycja prorosyjska w gruncie rzeczy, bo plan pokojowy, czyli stworzymy linię demarkacyjną na poziomie tym, które Rosjanie okupują. No celem Ukraińców jest wyzwolenie reszty swojego kraju.
Być może tak jest. Mhm. Prezydent Francji wraz z kanclerzem Niemiec, premierem Włoch i prezydentem Rumunii byli w Kijowie w lipcu, jeśli się nie mylę, zeszłego roku i przyjechali, zdaje się, przekonywać prezydenta Zełenskiego do tak zwanego włoskiego planu pokojowego, o którym już nikt nie pamięta, który w punkcie pierwszym przewidywał wstrzymanie ognia, a w punkcie drugim rozmowy na temat terytoriów spornych, tak zwanych terytoriów spornych. I jak rozumiem wyniki tej wizyty, to prezydent Zełenski posłał ten plan pokojowy w ślad za rosyjskim okrętem wojennym. Mhm. Także publicznie nikt o tym już w ogóle nie wspominał i wszyscy zapomnieli. Być może to, o czym Macron rozmawiał z Xi, dotyczyło jakiegoś czegoś podobnego, ale tego nie wiemy. Czy problem polega na tym, że taki plan pokojowy, on musi być jakoś kompatybilny z sytuacją, tak? On nie może być po prostu pomysłem, że na przykład wyznaczamy jakąś linię demarkacyjną gdzieś tam, bo wszystko zależy od tego, a do jakiej linii dojdą wojska ukraińskie po prostu, tak? I w związku z tym on musi być, ten plan musi być jakoś elastycznie pojmowany. Jak jest pojmowany, to nie wiem. No póki co Chińczycy z Ukrainą nie rozmawiali na temat tego planu pokojowego. Możemy odnieść wrażenie, że w Pekinie doszło do jakiegoś zbliżenia stanowisk Francji i Chin, tylko że znaleźć to zbliżenie stanowisk jest bardzo trudno. Tutaj ciągle pamiętajmy o gigantycznej zależności gospodarczej. Tak? Francja ma deficyt, bilans obrotu handlowego z z Chinami na 40 miliardów euro przy obrocie ogólnie 100 miliardów. Więc Francja jest ogromnie, ogromnie zależna i z wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej można wnioskować, że oni sobie zdają sprawę, że Unia Europejska weszła w takie zależności z Chinami, dużo większe niż wcześniej się uzależnili od dostaw surowców z Rosji. Trzeba się z tego wywikłać. Ale z drugiej strony jest ten szaleńczy pomysł wycofania się z zakazu od 2035 roku używania samochodów spalinowych w sytuacji, że chyba w Unii Europejskiej 70% akumulatorów to jest importowanych z Chin, więc Chiny mogą po prostu unieruchomić błyskawicznie.
No, co więcej, jest znany element tego planu, że najbardziej forsuje go Unia Europejska, która najbardziej na tym dostanie, za przeproszeniem, w 4 litery, a najbardziej zyskają Chińczycy, tudzież Amerykanie, ale na pewno nie Unia Europejska, jeżeli chodzi o elektryfikację flot samochodowych.
Problem nie polega na tym, że dostaną 4 litery, tylko że po prostu może być w wypadku właśnie realizacji dalszych etapów strategii chińskiej po prostu unieruchomiona.
Pytanie do profesora Grochmalskiego. Panie profesorze, a jak wygląda relacja dzisiaj, w tym momencie Chiny-Rosja? Czy Chiny są jednoznacznym sojusznikiem Władimira Putina, czy to jest bardziej skomplikowana relacja?
Najkrócej pozycja Rosji wzrosła. Rosja była słabym państwem i lewar chiński bardzo wzmocnił pozycję Chin, no i otworzył drogę ambicją Putina, między innymi właśnie do wojny w 2014. Xi Jinping zaraz po wyborze najpierw na szefa partii, a później na przewodniczącego, rok po tym wydarzeniu, w listopadzie 2012, został przewodniczącym Komunistycznej Partii. I on natychmiast zaczął bardzo aktywną wymianę, spotkania z Putinem. Łącznie oni się spotkali ponad 50 razy. To naprawdę bardzo dużo Xi Jinping zainwestował w Putina. I pamiętajmy, ta aktywna polityka Chin, był pewien opór zrozumiały po stronie Rosji. Była pewna nieufność. Xi Jinping to złamał. To było dla obu stron bardzo korzystne. Jeszcze w czasach Jelcyna Rosja doprowadziła do jakby jednostronnego rozbrojenia swojej linii granicznej między Chinami a Rosją. Swego czasu jeszcze w okresie Związku Sowieckiego byłem na tej granicy, obserwowałem, jak potężnie była rozbudowana cała infrastruktura po stronie rosyjskiej i Rosjanie po prostu zdemontowali znaczącą część tej infrastruktury. Z punktu widzenia polityki, całej historii polityki chińskiej, sami zresztą pamiętamy ten przykład chińskiego muru jako właśnie pewnego rodzaju zabezpieczenie przed atakami ludów na państwo chińskie. Chiny miały zawsze problemy z granicami lądowymi i to powodowało, że w zasadzie poza dwoma epizodami nigdy Chiny nie podjęły jakiejś ekspansji morskiej. Stabilna granica z Rosją spowodowała rzeczywiście aktywizację Chin i to dążenie najpierw do wejścia na Morze Południowochińskie, no, generalnie plany ekspansji morskiej. I w związku z tym ta gigantyczna granica chińsko-rosyjska jest rzeczywiście takim biznesem dla obu stron. To znaczy stabilna, bezpieczna granica daje Rosji strategiczne zyski, ale równocześnie Chinom. No i jak pamiętamy, ta wojna w 2014 w dużym stopniu właśnie spowodowana postawą Chin wobec Rosji, co wówczas nie było dostrzegane. Tuż po wybuchu tej wojny Chiny zawierają gigantyczny kontrakt, bardzo korzystny zresztą dla siebie, kontrakt stulecia na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej i ratują w jakimś tam stopniu po wprowadzeniu pierwszej transzy restrykcji wobec gospodarki rosyjskiej, ratują gospodarkę chińską, gospodarkę rosyjską. W tej chwili Chińczycy bardzo uważnie patrzą, w jaki sposób Rosja daje sobie radę z restrykcjami, analizują metody, jakie stosuje Rosja. No i jak wiemy, też poprzez serię różnego rodzaju kontraktów uratowały gospodarkę rosyjską, bo tak naprawdę Rosja zdechłaby, gdyby nie potężne wsparcie gospodarcze ze strony Chin. To znaczy Chiny po prostu uratowały w tej chwili gospodarkę rosyjską, więc ta zależność jest w tej chwili koszmarna. To znaczy Rosja jest w tej chwili w takiej relacji, jakiej od dawien dawna nie było. Jest po prostu słabym państwem, które w dużym stopniu jest uzależnione od Chin. I cały szereg różnego rodzaju dyskusji. No Igor Girkin, ten słynny bandyta, który zastrzelił samolot malezyjskich linii lotniczych, czy współuczestniczył w tym wydarzeniu, jest za to ścigany. On stwierdził, że jeśli Chiny nie będą wspierały dalej gospodarki i wojny na Ukrainie, to Rosja po prostu nie da sobie rady i będzie gigantyczny problem już w tym roku latem. W związku z tym Chiny stosują różnego rodzaju takie delikatne wspieranie poza tym wsparciem gospodarczym w różnych formatach, bo zależy im na tym, aby Rosja oczywiście nie upadła, nie przegrała tej wojny, ale nie zależy im na silnej Rosji. Ta zależność jest oczywista według ocen amerykańskich, ale także według ocen samego Tajwanu. Chiny będą gotowe do uderzenia na Tajwan, jeśli nie uda im się projekt pokojowego przejęcia Tajwanu, bo on jest cały czas w grze. To w granicach 2027 roku według ocen CIA, według ocen także strony tajwańskiej, Chiny będą gotowe do uderzenia na Tajwan. No i to jest ten czas, który jest krytyczny i który jest bardzo ważny, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone chciałyby rozstrzygnąć sprawę rosyjską przed tym momentem, kiedy Chiny będą miały potencjał umożliwiający atak na Tajwan.
Panie profesorze, poruszyliśmy wątek rosyjski, to może przenieśmy się do tej Rosji. No, z jednej strony pan profesor mówił o tym, że Rosja jest, że Chiny niejako uratowały Rosję. Rzeczywiście Chiny zapewniają bardzo dużą ilość inwestycji i dostaw Rosji, zapewniają inwestycje, są też pośrednikiem dla Rosji, dla rosyjskich korporacji na terenie całej Azji Południowo-Wschodniej. Ale z drugiej strony można odebrać bardzo dużo takich sygnałów, że Władimir Putin nieco słabnie. Ja sobie nawet dzisiaj przeglądałem z ostatniego czasu wypowiedzi takich ludzi jak chociażby Jewgeni Prigorzyn, ten słynny kucharz Putina, właściciel grupy Wagnera, który jednak dość regularnie ostatnio krytykuje dowództwo. Właściwie już od pół roku domaga się wręcz głowy Szojgu jako głównodowodzącego operacji. On domaga się rozlicznych zmian. No, co więcej, też widać, że coraz więcej takich bardzo odważnych wypowiedzi Ramzana Kadyrowa, który przecież wcześniej był właściwie zupełnie posłuszny, przynajmniej werbalnie, Putinowi. Natomiast również zdarzają mu się takie wypowiedzi krytyczne albo takie podkreślanie własnej niezależności albo czegoś takiego, że ci Czeczeni są z tym Putinem, bo muszą, bo nie za bardzo mają inne wyjście. Czy Putin słabnie w ramach tego swojego systemu w związku z przegrywaną wojną?
No tu jest kilka wątków. Generalnie rzecz biorąc, słabnie pozycja Rosji. Wojna doprowadziła do osłabienia pozycji Rosji i to jest na rękę Chinom, które wyraźnie w strukturze stosunków międzynarodowych zajmują miejsce Rosji. To Chiny wypierają Rosję z pozycji głównego adwersarza, partnera, może partnera w cudzysłowie, Stanów Zjednoczonych. Więc to jest taka dosyć złożona relacja pomiędzy tymi dwoma państwami. Oczywiście Chiny nie są zainteresowane całkowitym osłabieniem. Znaczy, pytaniem jest, do jakiego stopnia Chiny są zainteresowane osłabieniem pozycji Rosji, a do jakiego stopnia nie są zainteresowane. Nie? Ta wypowiedź ambasadora Chin we Francji, który mówił, że państwa postsowieckie nie mają czynnej suwerenności, użył takiego dziwnego sformułowania. No jeśli pomijając aspekt przedmiotowy, podmiotowo to państwem postsowieckim jest Rosja. Jeśli dobrze rozumiem.
A jeżeli rozszerzyć całkowicie tą wypowiedź? No,
jeśli dobrze rozumiem wypowiedź ambasadora Chin.
Czyli to jest trochę jak Mao mówił, że Europa jest półwyspem Azji. To tak można by tutaj Rosję rozumieć.
Gdy mówił o kwestii tam przynależności Krymu, no to użył takiego sformułowania, no zależy jak patrzeć, a historycznie to. No, historycznie pewne ziemie należące do Federacji Rosyjskiej też kiedyś należały do innego państwa i tak się dziwnie składa, że to są Chiny, więc te wypowiedzi można bardzo, bardzo różnie rozumieć. Ja mówię o tym dlatego, że one są bardzo, bardzo niejednoznaczne dla mnie, obecne relacje chińsko-rosyjskie. W czasie wizyty przewodniczącego Xi w Moskwie, on odbył jedno bardzo ważne, kilka ważnych spotkań. Kilku nie odbył. Nie spotkał się na przykład z przewodniczącym partii komunistycznej Zyuganowem, a takie spotkanie było zaplanowane i w ogóle wyjechał na dzień wcześniej, nagle o godzinie 8 rano się zerwał i wyleciał z Moskwy, ale spotkał się z premierem Miszustinem. Co oczywiście można oceniać, że on się przyglądał następcom, a być może sugerował, kogo by chętnie widzieli, ale Miszustin, czym się zajmuje Miszustin? Miszustin się zajmuje cyfryzacją. Najpierw systemu finansowego i systemu podatkowego, a teraz zajmuje się cyfryzacją, no niby systemu poboru, tak? Ale no, w gruncie rzeczy tworzeniem tego, co się może trochę na wyrost, ale może zupełnie trafnie nazywa cyfrowym gułagiem. Więc to jest ta sfera, w której być może wsparcie chińskie dla Rosji jest najważniejsze. To znaczy doprowadzenie do pomyślnego finału polityki Putina, którą rozumiem jako politykę samoizolacji Rosji i przekształcenia Rosji w cyfrowy obóz koncentracyjny, dostarczenie odpowiednich
technologii. Panie profesorze, to się po prostu intranet nazywa.
No dobrze.
Ludzie mają to w firmach czasami.
Przepraszam, jestem człowiekiem starszej daty i używam nieeleganckich sformułowań.
Zna to wielu pracowników korporacji.
No więc Miszustin jako technokrata takiego systemu w skali kraju liczonej, korporacji liczącej 140 milionów, z tym powiedzmy 50 milionów produkcyjnie użyteczne, a reszta utrzymywana na socjalu, to właśnie dąży do zrobienia, do stworzenia takiego systemu. Ale co to oznacza, wracając do pana pytania? To oznacza wzmocnienie Putina, a nie osłabienie. Mhm.
Dlaczego?
Panuje błędne przekonanie, że jeśli Rosjanie przegrają wojnę, to się musi skończyć obaleniem Putina. No i nie widać takiego automatycznego związku. Niby dlaczego? Jest historia dostarcza przykładu wielu krajów rządzonych przez satrapów i dyktatorów, którzy przegrywali wojnę i potem rządzili bez większych problemów. I tak może być w wypadku tego kraju. Te kwestie, o których pan mówił, są w pewnym sensie oczywiste. Genialny plan Putina w cudzysłowie, tak, się nie udał. Jaka jest oczywista reakcja na ten fakt? Poszukiwanie winnych. Genialny strateg nie jest winny nigdy, co jakby wynika z istoty rzeczy i to się ewentualnie dopiero po jego śmierci okaże, że towarzysz Putin popełnił poważne błędy w kierowaniu państwem, a póki co plan był genialny. Trwa poszukiwanie winnego. I tym się zajmuje Prigożyn. To może być tym winnym, może się okazać na przykład minister obrony, może szef sztabu generalnego. Patriarcha obiecywał, że tam jest jakiś ruski mir i on ten ruski mir uruchomi i też już pozycja instytucjonalna cerkwi spadła i tak dalej. Więc to są pewne ruchy wewnętrzne w ramach systemu. One w niczym nie osłabiają Putina. Ja oczywiście to zdaję sobie sprawę, że na ten temat możemy dyskutować. Jest wiele argumentów za i przeciw, ale ja uważam, że barierą czy granicą trwałości systemu Putina jest co najmniej bariera biologiczna jego życia.
Czyli będzie rządził do śmierci, albo aż coś mu się takiego stanie, że nie będzie w stanie...
Lub odwrotnie.
No, ale to na to samo wychodzi, tak.
Zależność przyczynowo-skutkowa.
No, rozumiem, czyli jedyną metodą, rozumiem, że...
Nie widzę innego rozwiązania.
Czyli jedyną metodą na to, żeby Putin przestał rządzić, jest usunięcie go fizyczne, rozumiem. No, albo to, że biologia go usunie fizycznie. Tak mamy rozumieć pana słowa. Panie profesorze, a jeszcze wracając do samej wojny potencjalnej, czy konfliktu dzisiaj politycznego chińsko-amerykańskiego i wojny, która wisi jakoś tam w powietrzu. A tak kończąc, czy my nie mamy dzisiaj do czynienia tak naprawdę z wojną chińsko-amerykańską, taką tak zwaną proxy war, czyli wojną zastępczą, gdzie po prostu Ameryką jest Ukraina i Amerykanie walczą wojskami amerykańskimi, a Chińczycy walczą wojskami rosyjskimi. Czy to jest po prostu wstępne starcie tych dwóch mocarstw?
No, bardzo ciekawa diagnoza i bliska prawdy. Ale tak naprawdę klucz, to znaczy kwestia fundamentalna, ten konflikt, który się toczy i jest nierozstrzygnięty na razie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jest konflikt o dominację w świecie sztucznej inteligencji. Chińczycy zbudowali wiele lat temu model takich trzech filarów, który miał mieć przełożenie zarówno na strategię państwa, strategię gospodarczą, ale także na stworzenie właśnie takiego cyfrowego obozu, czyli takiego systemu nadzoru nad społeczeństwem chińskim. Te elementy miały się ze sobą spinać, czyli z jednej strony sztuczna inteligencja miała pobudzać gospodarkę chińską, miała także pozwalać na skuteczniejszą strategię, realizowanie strategii z wykorzystaniem różnego rodzaju agregatów sztucznej inteligencji. No i w tym wymiarze rzeczywiście Amerykanie się spóźnili, Amerykanie strategię zbliżoną z pewnymi elementami właśnie podkreślającymi znaczenie sztucznej inteligencji w rozpędzaniu gospodarki uruchomili znacznie później za Trumpa. To jest najważniejsze tak naprawdę w tej chwili pojedynek, jaki się toczy. To jest ten pojedynek o digitalizację, o przyjmowanie danych, o przejmowanie zasobów, a także no, w tym przypadku tu ja absolutnie zgadzam się z panem profesorem, jeśli chodzi o ten model stworzenia cyfrowego więzienia dla Rosji. A z tym, że z Rosją jest tak, że tyrania istnieje dzięki temu społeczeństwu, a nie dzięki tyranowi. To znaczy tyran jest funkcją społeczeństwa, przyzwolenia społecznego, więc to jest pewnego rodzaju cecha chorobowa tego społeczeństwa, które ciągle leczy się trucizną. No i jest to rzeczywiście społeczeństwo pod tym względem porównywalne do Chin, ale Chiny są w tej chwili no najsilniejszym systemem autorytarnym na świecie i ten bój, o którym mówimy, on się rzeczywiście toczy, ale on ma także przełożenie na wojnę ukraińską, bo tam w coraz większym stopniu także wykorzystywane są różnego rodzaju analizy strategiczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, o czym mniej się mówi, ale tak w istocie jest. Ale rzeczywiście jest w tym wiele racji. Z tym, że też pamiętajmy, że w tej makroskali Stany Zjednoczone pokazały, że te dwa konflikty są ze sobą integralnie związane w tym wymiarze geostrategicznym, a więc konflikt o Tajwan i konflikt o Ukrainę. To jest w zasadzie ten sam konflikt, tylko toczony w dwóch różnych obszarach. Ale kluczem jest właśnie rywalizacja amerykańsko-chińska.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję serdecznie obydwu panom profesorom. Ślicznie dziękuję. Moimi gośćmi byli profesorowie Włodzimierz Marciniak i profesor Piotr Grochmalski. Drodzy państwo, a ja postanowiłem, że wprowadzę dodatkowy element do naszego programu. Zrobię wyjątkowo w życiu coś pożytecznego i będę promował czytelnictwo. I dzisiaj mam książkę, która jest związana niejako z naszym programem. To jest książka profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Bolikowskiego, nieżyjącego już, zmarł w trakcie epidemii COVID-u, sinologa i historyka, historyka idei polskiego. Książka jest zatytułowana Chińskie metamorfozy, cywilizacja konfucjańska, a cywilizacja zachodnia. I dlaczego postanowiłem opowiedzieć o tej książce? Bo jest tam między innymi taka bardzo ciekawa anegdota, która jak chłopi w chińskiej wsi wykonywali wyrok śmierci, to wykonywali go przez to, że no, delikwenta, który był skazywany, złodzieja czy jakiegoś mordercę, wrzucali do dołu po to, żeby zmarł śmiercią głodową, ale uwaga, to był wyrok bardzo miłosierny, ponieważ dół wykładano słomą. Ten człowiek po to wykładano słomą, żeby ciało tego człowieka nie doznało zbyt wielu uszkodzeń, dzięki czemu szybciej następowała reinkarnacja. Tego rodzaju ciekawych rzeczy możemy dowiedzieć się z tej książki, ale dlaczego ją polecam? Polecam ją dlatego między innymi, że dzisiaj Chiny są bardzo ważne, a poza tym dowiedziałem się niedawno, że jeden z polskich uniwersytetów zerwał kontakty z chińskim, rzeczywiście będącym chińską ekspozyturą Instytutem Konfucjusza, ponieważ uznał, no, że właśnie że to ta chińska ekspozytura oddziałuje jakoś na ten polski uniwersytet. I tak zastanawiałem się, czy to nie jest trochę taka metoda, że my próbujemy udawać, jak strusie, chować głowy w piasek i udawać, że nie ma olbrzyma czy kolosa obok nas, to tego kolosa nie będzie. Mi się wydaje, że powinniśmy tego kolosa lepiej zrozumieć, a żeby go zrozumieć i jego cywilizację, to do tego jest to kapitalny podręcznik, aczkolwiek trzeba uwzględnić jedną rzecz i przed tym ostrzegam, moim zdaniem Krzysztof, świętej pamięci Krzysztof Gawlikowski nieco nadmiernie, jako wybitny specjalista, uległ opisywanemu przez siebie bohaterowi i Chinom, więc jak każdą inną lekturę należy czytać ją krytycznie, ale warto by zrozumieć Chiny. Dziękuję serdecznie jeszcze raz moim rozmówcom.
Dziękuję bardzo.